Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 11 i czytajmy od 23 wiersza. Apostoł Paweł pisze: Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: To jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył: Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie z lekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak, sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. Dwa tygodnie temu rozważaliśmy wiersze poprzedzające ten fragment i następujące po nim, gdzie apostoł Paweł zajmował się nieprawidłowościami, które miały miejsce podczas zgromadzeń Koryntian, którzy zamiast obchodzić wieczerzę pańską i spożywać wspólny posiłek miłości, agape, spożywali własne wieczerze, podczas których jedni byli pijani, a drudzy głodni. Apostoł Paweł, aby skorygować te nieprawidłowości, wraca do początku i sensu ustanowienia przez Pana Jezusa pamiątki Jego życia i śmierci. Przypomina Koryntianom i też wszystkim nam, od czego to się zaczęło, o czym to mówi i jaki jest tego cel. Najprawdopodobniej jest to pierwsza spisana relacja dotycząca tych wydarzeń. Apostoł Paweł mówi, że bezpośrednio od Pana przyjął to, co im przekazał. Ewangelie były spisane nieco później niż ten list został wysłany do Koryntian. A więc najprawdopodobniej jest to pierwsza spisana relacja. Oczywiście to było przekazywane w ustnej tradycji w czasie łamania chleba i rozdzielania kielicha, co jak wiemy miało miejsce od samego początku istnienia Kościoła. Jednak jak widzimy, w niektórych miejscach, tak jak w Koryncie, zakładam, że nie było to jedyne miejsce, może jedyne, dochodziło do poważnych nadużyć. Chrześcijanie co prawda zachowywali pewną formę, którą przejęli, ale tej formie brakowało treści, która miała tej formie towarzyszyć. Oni nadal robili to, ale z niewłaściwym sercem, z niewłaściwą postawą wobec siebie wzajemnie i co za tym idzie, z niewłaściwą postawą wobec Boga. To ciekawe, że Pan Jezus, aby upamiętnić nowe przymierze, nie kazał chrześcijanom zbudować pomnika, wymalować obrazu, ani też ustanowić jakiegoś świątecznego dnia, ale Pan Jezus zaprosił swoich uczniów do stołu. W naszej kulturze wspólny posiłek z drugą osobą Myślę, że nie ma dzisiaj takiego wydźwięku i takiego charakteru, jaki miał wtedy. Wspólne spożywanie posiłku było wyrazem wspólnoty, było wyrazem bliskiej więzi, było wyrazem dzielenia się. Widzimy za życia Pana Jezusa Chrystusa Jego bycie z ludźmi i wspólne jedzenie posiłków z nimi. Do tego stopnia, że Jego krytycy mówili, On jest grzesznikami. Jego wrogowie mówili, to żarłok i pijak. Pan Jezus był z ludźmi. Spotykał się z nimi, rozmawiał z nimi, jadł z nimi. Miał z nimi bliską relację, społeczność. Kiedy przemawia do kościoła w Księdze Objawienia, mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. To są słowa Jezusa do kościoła, nie do niewierzącego człowieka. Do kościoła Jezus mówi, stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał. Będę z Nim jadł kolację, będę miał z Nim bliską społeczność. Jeśli tylko ktoś otworzy drzwi i zaprosi mnie. Tak blisko każdemu z nas do posiłku z Jezusem, do wspólnej wieczerzy. Wystarczy usłyszeć Jego głos i otworzyć drzwi. A więc nie powinno nas to dziwić, że Pan Jezus powiedział, weźcie chleb, zjedzcie chleb, weźcie kielich, pijcie z owocu winorośli i w ten sposób pamiętajcie o mnie, wspominajcie mnie, rozważajcie nowe przymierze, którym zostaliście związani z Bogiem. Widzimy, że ta pamiątka śmierci, ale i życia Pana Jezusa Chrystusa była obchodzona od najwcześniejszych dni Kościoła. Już w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na Kościół, kiedy ludzie przyłączyli się do tej pierwszej wspólnoty chrześcijan, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, 41 i 42 wierszu czytamy, że ci, którzy z radością przyjęli słowa Piotra, który głosił w dniu Pięćdziesiątnicy, czytamy, że oni zostali ochrzczeni i w tym dniu przyłączonych zostało około 3000 dusz. I co oni robili? Czytamy, że trwali niezłomnie w nauce apostołów i we wspólnocie i w łamaniu chleba, i w modlitwach. A więc w tym trwali pierwsi uczniowie, niezłomnie, nieustannie. W 46 wierszu czytamy, że codziennie trwali niezłomnie i jednomyślnie w świątyni, łamiąc także chleb po domach. Przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. Z tego fragmentu nie wynika jednoznacznie, że to łamanie chleba odnosi się wyłącznie do wspominania śmierci Pana Jezusa. W tym łamaniu chleba przede wszystkim jest społeczność z drugim człowiekiem. To wyrażenie złamać chleb oznacza podzielić się z kimś drugim. Z pewnością połączenie tego z modlitwą i nauką apostolską wskazuje na coś więcej niż tylko wspólne spożywanie posiłku. Ale jak widzieliśmy w liście do Koryntian, bardzo często wieczerzy pańskiej towarzyszył posiłek. Oni właśnie, gdy spożywali posiłek, łamali chleb i wspominali też to, co Pan Jezus nakazał im wspominać. Dlatego z czasem to wyrażenie łamali chleb, czy łamanie chleba, zostało przejęte jako określenie tego właśnie, co i my czynimy w każdą niedzielę. To, co apostoł Paweł przekazuje i przypomina Koryntianom, jest zakorzenione w historycznych wydarzeniach. To było pewnej nocy, mówi. Jakiej nocy? Tej nocy, której został wydany, został zdradzony. To było tej nocy. To jest czarne tło opisanych tu wydarzeń. Pamiętajmy, że nasze zbawienie, chwalebne, jaśniejące blaskiem Bożej miłości, rozegrało się na czarnym tle. Zdrady, wydania w ręce oprawców, męki, która znalazła swą kulminację w niewymownym cierpieniu i krzyżowej śmierci. To była noc przed oficjalnym świętem Paschy, która zgodnie z kalendarzem księżycowym przypadała następnego dnia. I o tym czytamy w Ewangelii Jana. Jezus natomiast, zgodnie ze świadectwem pozostałych trzech ewangelistów, postanowił obchodzić z nimi tą wieczerzę paschalną zgodnie z wcześniejszym żydowskim kalendarzem, przyjętym jeszcze za czasów Mojżesza. A więc tutaj widzimy te rozbieżności w Ewangeliach, że w Ewangelii Jana jest mowa o obchodzeniu Paschy następnego dnia, gdy Jezus był ukrzyżowany. A w innych trzech Ewangeliach widzimy, że On obchodzi to święto Paschy dzień wcześniej. Pascha, żydowskie święto, była też wspominaniem, patrzeniem wstecz na pewne wydarzenie z ich historii, bardzo ważne wydarzenie, wyprowadzenia ich z niewoli Egiptu i uczynienia ich wolnym ludem Boga, prowadzonym do Kanaanu, obiecanej ziemi. Pierwsza Pascha mówiła o wyzwoleniu ludu Bożego spod władzy złego króla, Faraona. Pierwsza ustanowiona przez Pana Jezusa Pascha, jeśli tak można powiedzieć, Wieczerza Pańska. Chociaż apostoł mówi o Chrystusie, który jest naszą Paschą, a więc w jakiejś mierze te obrazy są bardzo bliskie sobie. Ta wieczerza, którą Pan Jezus wtedy ze swoimi uczniami zapoczątkował, mówiła o nadchodzącym wtedy jeszcze wyzwoleniu spod władzy innego króla, króla śmierci, grzechu, szatana, mocy ciemności. Ta wieczerza zapowiadała wydarzenia, które miały przynieść wieczną wolność Bożemu ludowi i otwarte wejście do wiecznego Kanaanu, Królestwa Bożego, gdzie nie będzie już ani bólu, ani łez, ani choroby, ani śmierci. Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: to jest moje ciało za was. Tak naprawdę w starszych manuskryptach nie ma tego słowa wydane czy złamane, jak niektóre tłumaczenia to oddają. Dosłownie to słowo, które później zostało dodane, jest złamane, nie wydane. Wiemy, że jego ciało nie zostało złamane. Żadna kość w jego ciele nie została złamana, chyba że mówimy o złamaniu w znaczeniu tego całego cierpienia, które przyszło na jego ciało, ubiczowaniu, zadaniu mu tych wszystkich ran. Ale Pismo wyraźnie zapowiadało, że ani jedna kość nie zostanie w jego ciele złamana. I tak jak mówię, w tych wcześniejszych manuskryptach Jezus po prostu mówi: to jest moje ciało za was. I mówi: to czyńcie na moją pamiątkę. Co Pan Jezus miał na myśli, kiedy powiedział, biorąc ten chleb i łamiąc ten chleb, mówiąc: to jest moje ciało? Czy Pan Jezus cudownie zamienił ten chleb w jego ciało? Pan Jezus stał przed nimi w ciele, dał im chleb i powiedział: to jest moje ciało. Pan Jezus wie, że tutaj mówi o czymś więcej niż tylko fizycznym ciele. Pomyślmy, kim jest ten Jezus, który ze swoimi uczniami spożywa tę wieczerzę? Czyż nie jest to Słowo, które stało się ciałem? Czyż nie jest to Emanuel, Bóg z nami, Czyż nie jest to ten, o którym Paweł pisze: wielka jest tajemnica pobożności, Bóg objawiony w ciele. Kiedy mówimy o ciele Jezusa, mówimy o Jego wcieleniu, o tym, że Bóg zamieszkał w ludzkim ciele. Jezus miał prawdziwe ciało. Nie był, jak niektórzy mniemali, duchem, który miał tylko pozór człowieczeństwa. Stał się człowiekiem. Oto Bóg stał się człowiekiem. Pełnia bóstwa zamieszkała w nim cieleśnie. Pełnia bóstwa. Nie jakaś część, nie jakieś mniejsze bóstwo, ale cała pełnia bóstwa zamieszkała w nim cieleśnie, czytamy. To jest niezwykłe. Kiedy Jezus mówi: to jest moje ciało, mówimy tutaj o Jego przede wszystkim wierze, wcieleniu. Mówimy tutaj przede wszystkim o tym, że Bóg stał się człowiekiem. I o tym świadczymy, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Każdy, kto nie składa tego świadectwa, Jan pisze w swoim liście, jest antychrystem i jest natchniony duchem antychrysta, który nie wierzy i nie wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele. Tak, Bóg przyszedł w ciele. Boży Syn narodził się w ciele. I Jezus, biorąc ten chleb, mówi: pamiętajcie o tym, to jest moje ciało. W Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, Pan Jezus rozmawia z Żydami, którzy domagają się od Niego jakiegoś znaku, którzy mówią o Mojżeszu, który dał im chleb z nieba, mannę. W 32 wierszu Pan Jezus mówi do nich: mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba, bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba. Słyszycie to? Chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba. Jezus nie rozpoczął swojego istnienia w momencie poczęcia w łonie Marii. On zstąpił z nieba. Syn Boga żywego przez Ducha Świętego zstąpił do ciała pokornej kobiety. Chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu. Powiedzieli więc do Niego: Panie, daj nam zawsze tego chleba. To jest niesamowite, jak Pan Jezus mówi o duchowych prawdach, a często słuchający Go ludzie od razu myślą o tych doczesnych sprawach i mówią: no to daj nam takiego chleba. Pan Jezus dopiero co nakarmił tysiące i oni poszli za Nim, bo się najedli i mówią: no to chcemy zawsze, żeby tak było, żebyśmy już nigdy nie byli głodni, żebyśmy zawsze mieli taki chleb, który da nam życie. A Jezus im powiedział: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy nie zazna głodu, a kto wierzy we mnie, nigdy nie zazna pragnienia. To jest chleb, to jest pokarm. Jeśli wierzysz w Niego, nie będziesz pragnął. Jeśli przychodzisz do Niego, nie będziesz łaknął. Oczywiście Pan Jezus używa obrazowego języka. Nie twierdzi, że dosłownie jest chlebem z mąki, czy cokolwiek w tym rodzaju. Oczywiste jest, że używa obrazu, porównania do chleba, którym sycimy nasze ciała. A On nie mówi o nasyceniu ciał. Mówi o nasyceniu serc, nasyceniu dusz, nakarmieniu naszego prawdziwego, wewnętrznego człowieka, wiarą w Niego, przyjściem do Niego, społecznością z Nim, życiem z Nim. Używa porównania, tak jak w innym miejscu mówi: ja jestem drzwiami. Nie mówi o dosłownych drzwiach z futryną i klamką. Jezus nie był takimi drzwiami. Jezus był człowiekiem, był Bogiem w ludzkim ciele. Ale mówi o sobie: ja jestem drzwiami. Czy potraktujemy to literalnie, że Jezus miał na myśli to, że On był rzeczywiście drzwiami? No nikt logicznie myślący, czytając, nie wczytuje takich rzeczy. Kiedy Jezus w innym miejscu mówi, ja jestem światłością świata. Nikt tego nie rozumie literalnie, że On bił jakimś blaskiem i oświeca cały świat. No nie czytamy tego w taki sposób. Rozumiemy, że Jezus mówi w obrazowy sposób. Nie mówi o dosłownych drzwiach czy fizycznej światłości, ale odnosząc się do doczesnych rzeczywistości, mówi o duchowych prawdach. Kiedy czytamy Jego dalsze słowa zapisane w Jana 6 rozdziale, Pan Jezus to wyjaśnia od 50 wiersza. Mówi, to jest chleb, który zstępuje z nieba, aby kto z niego spożywa, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jeść z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. I znowu, jak to zrozumieli jego słuchacze? Jak odebrali to Żydzi, którzy go słuchali? Czytamy w następnym wierszu, że sprzeczali się między sobą, mówiąc, jak on może nam dać do jedzenia swoje ciało? A więc oni znowu literalnie to pojmują, tak? Mówią, co on teraz... My musimy go zjeść, żeby mieć życie? O czym on mówi? Kłócili się ze sobą, dyskutowali, nie rozumieli, dlatego że myśleli na tej płaszczyźnie literalnego odbioru tego, co Jezus mówił. Jezus zaś nie mówił o literalnym zjedzeniu jego ciała. Dalej Pan Jezus im to wyjaśnia w 53 wierszu. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie wypijecie Jego krwi, nie macie życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym, gdyż moje ciało prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, i ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie tak, jak ojcowie wasi zjedli mannę i umarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Pan Jezus nie mówi tutaj o fizycznym zjadaniu Jego fizycznego ciała. To niedorzeczność. Pan Jezus, jak wcześniej wyjaśnił, mówi o tym, kto przychodzi do Niego i kto wierzy w Niego. Kto w Nim trwa, jak w innym miejscu mówi, jak latorość w krzewie winnym. Mówi o społeczności, o czerpaniu z Niego, z Jego ducha, mocy, mądrości, łaski, zdolności. Mówi o społeczności, o wspólnocie. Przyrównuje to do jedzenia i picia. Tak jak chleb, który zjadamy, staje się częścią naszego systemu i naszego ciała. Tak jak napój, który pijemy, przenika do naszego ciała i staje się częścią nas. Tak Jezus mówi o tej duchowej relacji z Nim, tak bliskiej relacji, że już nie żyję ja, jak mówi Paweł, ale we mnie żyje Chrystus. Podobnie podczas tej wieczerzy paschalnej Pan Jezus wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił, to jest moje ciało. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. I takie same słowa znajdujemy w Ewangelii Łukasza, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. Natomiast Marek i Mateusz relacjonują słowa Pana Jezusa następująco. Wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc, wypijcie z niego wszyscy, to bowiem jest krew moja nowego przymierza, która jest za wielu wylewana na odpuszczenie grzechów. I znowu zatrzymajmy się i zastanówmy się, czy mamy te słowa rozumieć literalnie, czy ten kielich, który Jezus trzymał i podawał swoim uczniom, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze. Czy ten kielich to było nowe przymierze, ten kielich? Czy w tym kielichu leżała istota nowego przymierza? Jeśli literalnie mielibyśmy to czytać, tak powinniśmy to czytać, ten kielich. A więc, żeby uczestniczyć w tym przymierzu, musielibyśmy mieć ten kielich, który Jezus podał i mówił u swoich uczniów, ten kielich to nowe przymierze. Rozumiemy, dokąd zabrniemy, jak zaczniemy w taki literalny sposób czytać słowa Jezusa? Czy uczniowie w wieczerniku pili rzeczywistą krew Pana Jezusa, który stał przed nimi w ciele i w jego żyłach płynęła jego krew? Czy już uczestniczyli w ofierze, która dopiero miała być złożona na krzyżu Golgoty następnego dnia? To są pytania, które powinniśmy zadać naszym katolickim przyjaciołom. W wyznaniu wiary zawartym w konstytucji pierwszego soboru laterańskiego, IV, z 1215 roku, który do dzisiaj jest fundamentem katolickiego, rzymskokatolickiego rozumienia wieczerzy pańskiej, komunii, czytamy takie słowa. Jeden jest powszechny Kościół wiernych, poza którym nikt w ogóle nie może być zbawiony. W nim Jezus Chrystus jest jednocześnie kapłanem i ofiarą. Jego ciało i krew prawdziwie zawarte są w sakramencie ołtarza pod postaciami chleba i wina, przeistoczonymi mocą Bożą, chleb w ciało, wino w krew. Taka jest oficjalna nauka Kościoła rzymskiego, jeśli chodzi o to, co dzieje się w trakcie mszy. Papież Paweł VI w 1965 roku wystąpił z encykliką Mysterium Fidei, w której bardzo mocno podkreślił tradycyjne rozumienie transsubstancjacji. Czytamy tam takie słowa. Po przemianie substancji, czyli istoty chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, nie pozostaje już nic z chleba i wina poza samymi postaciami, pod którymi przebywa Chrystus cały i nieuszczuplony w swej fizycznej rzeczywistości, obecny nawet ciałem. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Przecież my nie jesteśmy rzymskimi katolikami. No ale większość z nas wyszła z rzymskiego katolicyzmu i obawiam się, że wielu z nas jeszcze nadal trzyma się tego rzymskiego katolickiego zrozumienia. A jeśli nie z nas, to na pewno w ewangelicznych kościołach nie brakuje takich ludzi. W Ateneum Kapłańskim, zeszyt drugi z 1960 roku, znajdujemy słowa kardynała Wyszyńskiego, jednego z najznakomitszych polskich kardynałów, teologów, który przemawiał do wyświęcanych kleryków. Posłuchajcie jego słów. Do czego prowadzi katolickie zrozumienie transsubstancjacji? Kardynał Wyszyński mówi do nich takie słowa. Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Jesteście przecież spirituales imperatores, to znaczy jesteście duchowymi władcami. A jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. Wyobrażacie sobie? To nie koniec. On kontynuuje i dalej mówi, on tego zapragnął, on tego od was chciał. Będziecie mu rozkazywać, gdy na wasze słowa zstępować będzie na ołtarze. Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. Kto ku wam patrzy, widzi w was Boga. Kto do was się zbliża, nie szuka ludzkiego, ale Bożego. Prawdziwie, sacerdos alter Christus, co znaczy kapłan jest drugim Chrystusem. Posłuchajcie tych słów. Czy słyszycie, do czego prowadzi błędna nauka, fałszywa, niebiblijna doktryna? do bluźnierstwa i świętokradztwa pod pozorem religijnego misterium. Dla rzymskiego katolika bez kapłana nie ma dostępu do Chrystusa. Dla rzymskiego katolika bez kapłana nie ma dostępu do Chrystusa, do Jego ciała i krwi, bez których nie ma życia i nie ma zbawienia. Rzymskokatolicki kapłan jest niezbędny, żeby ludzie wierzący w Kościele rzymskokatolickim mogli zbliżyć się do Chrystusa i do życia, które jest w Chrystusie. Bez kapłana jest to niemożliwe. Jeśli nie wierzycie, poczytajcie, obejrzyjcie film Milczenie, które pokazuje katolicyzm w Japonii za czasów, kiedy zabili księży. Ludzie boją się o swoje zbawienie, o swoje życie, bo nie ma żadnego księdza, nie ma kto by im dał Chrystusa, nie ma kto by im umożliwił zbliżenie się do Chrystusa. To jest istota rzymskiego katolicyzmu. To jest ich wielka tajemnica wiary. Ludzie, którzy stoją jako pośrednicy między Bogiem a człowiekiem. Pan Jezus ustanowił pamiątkę zawarcia ze swoim ludem nowego przymierza, w którym już nie ma ludzkich pośredników, ale jest jeden pośrednik, jest jeden Bóg i jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus, Jezus. Jeden. Niewielu. Nie Maryja, nie święci, nie kapłani. Jeden Bóg, jeden pośrednik, człowiek Jezus Chrystus. Bóg musiał stać się człowiekiem, aby stać się pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. I w Jezusie Chrystusie mamy pełnego człowieka i pełnego Boga. Jedyny most między ludźmi a Bogiem. Jedyny i wystarczający. Pan Jezus ustanowił pamiątkę zawarcia ze swoim ludem nowego przymierza przez ofiarowanie swojego ciała i przelania Jego krwi na odpuszczenie naszych grzechów i pojednania nas z Bogiem. A tymczasem religijni hierarchowie przez podłe szamaństwo robią z tego własny użytek, czyniąc siebie pośrednikami, niezbędnymi pośrednikami, kapłanami. Mówią o cudzie zamiany chleba w prawdziwe ciało Jezusa pod postacią chleba. Mówią o cudzie zamiany wina w prawdziwą krew Chrystusa pod postacią wina. Pokażcie mi chociaż jeden biblijny cud pod taką postacią. Cud, który jest prawdziwym cudem, ale jest pod postacią nie cudu. Wyobraźcie sobie Pana Jezusa, który zamienia wodę w wino pod postacią wody. Oni próbują i mówią, to woda przecież. Jezus mówi, nie, nie, ja zamieniłem ją. To jest prawdziwe wino, tylko jest pod postacią wody, ale to jest prawdziwe wino. Co to za cud? Każdy taki cud może zrobić, nawet ja mogę zrobić taki cud. Wziąć tu wodę i zamienić ją w wino i powiedzieć, to jest wino pod postacią wody. Każdy może zrobić taki cud. Wyobraźcie sobie cud Pana Jezusa, rozmnożenia chleba i rozmnożenia ryb pod postacią nierozmnożenia. I ci głodni ludzie przychodzą i oni mówią, oto macie, jedzcie, nie, nic im nie dają, ale mówią, my dajemy. To jest cud, to jest rozmnożenie, tu jest tego tysiące. Uwierzcie tylko bierzcie, jedzcie. Wyobrażacie sobie cud najedzenia się tych głodnych ludzi pod postacią głodu? No to jest taka niedorzeczność. To o takim cudzie tutaj mówimy. To przypomina mi dzisiaj liczne charyzmatyczne uzdrowienia pod postacią choroby. Kiedy ludzie chorzy przychodzą i się nad nimi modlą i mówią, jesteś uzdrowiony. Jesteś uzdrowiony. Prawda, jeszcze nadal nic nie widać. Nie widać uzdrowienia, nie widać żadnej zmiany, niczego, ale oni mówią, jesteś uzdrowiony, już jesteś, tylko wiesz, to już się stało, to już jest rzeczywistość. Ale postać jest nadal niezmieniona. Dalej nie widzą, tak jak nie widzieli, dalej są głusi, tak jak byli głusi, ale mówi się im, że są uzdrowieni, że to tylko symptomy, że to tylko pozór, że to tylko postać, ale rzeczywistość jest rzekomo już inna. Ja nie widzę, żeby Pan Jezus komukolwiek takie cuda czynił. Widzieliście kiedyś, czytaliście o takich cudach w Biblii? Że Pan Jezus uzdrowił trędowatych i powiedział, już jesteście uzdrowieni, już nie macie trądu, a oni dalej w trądzie są. Że Jezus uzdrowił ślepego i on odzyskał wzrok, ale tak naprawdę dalej nie widział. Dalej był ślepy. Jezus mówi, jesteś uzdrowiony, tylko wiesz. Kiedy Bóg czyni cuda, to te cuda są cudowne. Są nadprzyrodzone, są do zweryfikowania, są do dotknięcia, są do zobaczenia i nie ma wątpliwości, że Bóg uczynił cud. O takim Bogu mówimy, z takim Bogiem mamy do czynienia. Nie z Bogiem, który czyni cud w taki sposób, że mówi nam, że to jest cud, a my tego cudu nie widzimy. Tylko kiedy Bóg czyni cud, to nie ma wątpliwości, że Bóg uczynił cud. Kiedy Izraelici przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone, to dlatego, że morze prawdziwie się rozstąpiło. Każdy jeden cud opisany w Biblii odnosi się do weryfikowalnej rzeczywistości. I bracia i siostry, o takie cuda się módlmy i takiego Boga cudów szukajmy, który jeśli dokona pośród nas cudu, to nie będziemy musieli, wiecie, wymyślać czegoś i naginać czegoś i omijać pewnych szczegółów, żeby to wyglądało jak cud, tylko żebyśmy byli świadkiem prawdziwego cudu, za który oddamy Bogu chwałę i nikt nie będzie miał wątpliwości i będziemy mogli odważnie powiedzieć, że to Bóg uczynił ten cud, a nie takie rzeczy, które dzisiaj się dokonują na co dzień w Kościele Rzymskim, ale i niestety pośród wielu szczerych wierzy i naiwnych chrześcijan, którzy dają się wciskać takie ciemnoty, cudów pod postacią nie cudów. Apostoł Paweł wyjaśnia Koryntianom, czego naucza. Zauważcie, mówi do nich, ilekroć spożywacie ten chleb, ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana. O to chodzi. Mówi, ilekroć jecie chleb, pijecie z kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, aż do Jego przyjścia. Zwróćcie uwagę, Paweł mówi, spożywacie chleb. Nie mówi, spożywacie rzeczywiste ciało Chrystusa pod postacią chleba. Mówi, spożywacie chleb. Tak, to jest ten chleb, ten pobłogosławiony chleb. Pijecie z kielicha i w ten sposób ogłaszacie śmierć Pana. Zauważcie, ogłaszacie, nie odtwarzacie, nie powtarzacie, ale ogłaszacie, zwiastujecie. W wizualny sposób przypominamy i rozgłaszamy wspaniałość i wystarczalność doskonałej ofiary złożonej raz na zawsze na krzyżu Golgoty. List do Hebrajczyków wielokrotnie powtarza, że ofiara, którą Chrystus złożył, jest niepowtarzalna, jest wystarczająca, jest doskonała raz na zawsze. W 7 rozdziale, 27 wierszu mówi, Chrystus nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. I podobnie w 9 rozdziale i w 12 wierszu mówi, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną swoją krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. I w 10 rozdziale, 10 wierszu mówi, mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I w 12 wierszu dodaje, lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Bracia i siostry, kiedy łamiemy ten chleb i błogosławimy ten kielich, kiedy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, my nie składamy kolejnej ofiary. My nie składamy bezkrwawej ofiary, nie składamy tutaj żadnej ofiary w takim sensie, żeby ofiarować tutaj ponownie Jezusa Chrystusa w jakiejkolwiek formie. On siebie samego ofiarował raz na zawsze, dokonawszy wiecznego odkupienia. My to, co robimy, to zwiastujemy. My to rozgłaszamy. My wyznajemy naszą wiarę w to, naszą ufność w Nim, nasze poddanie się Jemu, nasze uczestnictwo w Jego dziele, które jest naszym zbawieniem i naszym życiem. Ofiara złożona na krzyżu Golgoty jest doskonała i wystarczająca. Chrystus Pan jest jedynym kapłanem Nowego Przymierza w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jedyny kapłan. Nigdzie w Nowym Testamencie nie czytamy o wybrańcach z Kościoła, którzy po wyświęceniu mieliby sprawować funkcję pośredników między Bogiem a ludźmi. To należało do Starego Przymierza. To jest Stare Przymierze. W Starym Przymierzu tak było, że było plemię w Izraelu wybrane do kapłaństwa, aby reprezentować Boga przed ludźmi i ludzi przed Bogiem. Ale to przeminęło. Stare Przymierze zostało zniesione wraz z ustanowieniem nowego, doskonałego przymierza, którego tamto stare było jedynie cieniem i zapowiedzią. Wraz ze śmiercią Baranka Bożego i ustanowieniem nowego przymierza jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. W liście do Hebrajczyków ponownie, w 7 rozdziale i 24 wierszu czytamy, że Chrystus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie. Nie tak jak w tamtym starym kapłaństwie, wiecie, że ludzie umierali, następni wchodzili w ich miejsce. To było przechodnie kapłaństwo. Chrystus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie. To znaczy, że On jest jedynym kapłanem, jakiego potrzebujemy. Czytamy, Chrystus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Chrystus trwa na wieki, nie jest jak ci kapłanie Starego Przymierza, którzy umierali, którzy starzeli się i odchodzili. Chrystus trwa na wieki. Wszyscy uczniowie Chrystusa Pana, narodzeni z Jego Świętego Ducha, włączeni do Jego ciała, Kościoła, stanowią duchowe kapłaństwo. To znaczy, że wszyscy mają bezpośredni dostęp do Bożej obecności. W tym sensie jesteśmy kapłanami Boga, że my bezpośrednio przez Jezusa Chrystusa mamy dostęp do samego Boga, do miejsca najświętszego, tak jak tylko jeden człowiek, arcykapłan, miał możliwość w Starym Przymierzu. Dzisiaj w Jezusie Chrystusie jest to przywilej nas wszystkich, którzy wierzymy w Jezusa. To jest nowe przymierze, lepsze przymierze, którym nie potrzebujemy już ludzi, którzy stoją pomiędzy nami a Bogiem, ale wszyscy mamy przystęp do Niego w Chrystusie. Wszyscy taki sam. My wszyscy jesteśmy duchowym kapłaństwem. W liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale i 5 wierszu Piotr mówi: i wy sami, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, wzywając Koryntian do uczestnictwa w zwiastowaniu śmierci Pana Jezusa przez jedzenie chleba i picie z kielicha, daje też słowo ostrzeżenia dla tych wszystkich, którzy czyniliby to bezmyślnie lub lekkomyślnie. Paweł mówi, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Na podstawie tego fragmentu wielu ludzi uważa, że Wieczerza Pańska powinna być rzadko obchodzona w Kościele, jak najrzadziej, najlepiej raz do roku w święto Paschy, albo ewentualnie 2-3 razy do roku. Trzeba się szczególnie przygotować. Tej wieczerzy towarzyszą rozmaite przygotowania i obrzędy jeszcze dodatkowe. Więcej, nawet w takich społecznościach jak nasza, gdzie mamy tak często, co tydzień wspominamy, wielu nie przystępuje, wielu nie bierze udziału, bo nie czuje się godnych. Bo tu jest napisane, że kto niegodnie przystępuje, własny sąd je i pije. Więc wielu ludzi myśli sobie, no ja nie jestem godny, ja jeszcze mi daleko do Chrystusa, do Jego doskonałości, do sprawiedliwości. Widzę tyle złe rzeczy w swoim życiu, dopuszczam się tylu uchybień, ja nie jestem godny. Gdybyśmy zatrzymali się nad tym i zastanowili się w takim razie, kto jest godny tutaj, w takim sensie, kto z nas osiągnął doskonałość, kto z nas już nie popełnia błędów, kto z nas nie uchybia w takiej czy w innej sferze. W takim sensie nikt nie jest godny. Nikt. Nie masz ani jednego. Więc jeśli mówimy o naszej godności w oparciu o nasze dokonania i nasze uczynki i naszą sprawiedliwość, to prawdziwie nikt nie jest godny przystępować do stołu Pańskiego. Ale o dziwo, właściwe zrozumienie naszej niegodności jest kluczem do stania się godnym. Jeśli rozumiemy to, że nie jesteśmy godni, jeśli jesteśmy jak ten celnik, który bije się w piersi i mówi: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, to tak jak ten celnik znajdujemy usprawiedliwienie. Tak jak ten celnik znajdujemy miłosierdzie. Jak ten celnik mamy przystęp do tego, który mówi: tak, nie jesteś godny. Jesteś wielkim grzesznikiem, ale ja jestem wielkim Zbawicielem. Tak jak Adam dzisiaj czytał z tej modlitwy Purytan. Boże, tyle razy zgrzeszyłem. Boże, tak Cię zawiodłem. Nie jestem Cię godzien. Ale dziękuję Ci, że moje grzechy złożone są na Chrystusa, mego Zbawiciela. Tak, jesteśmy wielkimi grzesznikami, ale mamy wielkiego Zbawiciela. I nasza godność nie jest w nas samych. Jesteśmy jak szata splugawiona. Niegodni. Nigdy nie jesteśmy godni. Nawet jak cały tydzień nam się uda przeżyć całkiem pobożnie, to i tak nie jesteśmy godni. Na tej podstawie nie wyciągajmy ręki po ten chleb i po ten kielich. Jeśli mamy wyciągnąć rękę po ten chleb i po ten kielich, to tylko dlatego, że się znajdujemy w Chrystusie. Że pokutujemy z naszych grzechów, że odwracamy się od wszelkiej bezbożności, że szukamy Jego łaski, szukamy Jego miłosierdzia. Chcemy Mu służyć jako naszemu Panu. I On nas uświęca, i On nas usprawiedliwia, i On nas czyni godnymi. W żaden inny sposób, bracia, siostry. Pamiętajmy o tym. Pan Jezus, kiedy siedział ze swoimi uczniami, siedział z godnymi? Wiedział, że Piotr zaraz się go zaprze, że Piotr wyprze się go 3 razy, zanim kur zapieje, że będzie się zaklinał. Piotr był godny Jezusa? O, Piotr myślał, że jest godny, ale wiemy, że nie był. I Pan Jezus dobrze o tym wiedział, ale dał ten chleb, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. Oczywiście, apostoł Paweł tutaj daje słowo ostrzeżenia, byśmy teraz nie przystępowali do tego stołu bezmyślnie, nie rozumiejąc, co robimy, nie rozumiejąc, co wspominamy, nie zastanawiając się i nie zatrzymując się nad tym, co się dzieje. Tu był problem w Koryncie, że oni myśleli, że to ich własna wieczerza, że oni przyszli się najeść i napić, nie czekali nawet na innych, nie liczyli się z innymi. Tu był problem. I Paweł ich przed tym przestrzega, mówi: to, co tu robicie, jest święte. To, co tutaj robicie, jest wspominaniem największego wydarzenia, jakie się rozegrało na tej ziemi. Mówimy o śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, bez którego nie byłoby zbawienia dla żadnego człowieka, bez którego nie mielibyśmy żadnej nadziei. Dlatego Paweł mówi: kiedy przystępujecie, musicie rozumieć, co robicie. Musicie, jak w jednym tłumaczeniu jest, rozróżniać ciało i krew. Nie w tym sensie, że w tym chlebie rozróżniamy ciało i w tym kielichu rozróżniamy krew. Nie w tym sensie, ale w tym, o czym mówi ten chleb, o czym mówi ten kielich. To nie jest coś błahego. To nie jest jakaś tylko tutaj religijna ceremonia, którą odprawiamy co tydzień. To jest prawdziwa społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem, dzięki temu, czego On dokonał na krzyżu Golgoty. A więc mówimy tutaj o rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w duchu pośród nas. Kiedy tylko gromadzimy się 2 albo 3 w Jego imieniu, On jest obecny pośród nas. Kiedy otwieramy przed Nim nasze serca i wznosimy modlitwy i pieśni, On jest pośród nas w swym duchu. Kiedy łamiemy chleb, kiedy błogosławimy kielich, jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, wielbimy go i doświadczamy z nim realnej społeczności, w duchu. Nie w fizycznym akcie zjedzenia i wypicia. My nie zjadamy fizycznego ciała Jezusa Chrystusa i nie pijemy Jego fizycznej krwi pod postacią chleba i wina czy soku gronowego. Nie, ja w to nie wierzę. Czytając Słowo Boże, nie widzę takiej nauki. Nasza społeczność z Panem jest społecznością w duchu. Tu jest nasza społeczność. To nie jest cielesna społeczność, to nie jest fizyczna społeczność. Czytamy, że kto jest z Panem, łączy się z Nim duchem. Jest jedno z Panem w duchu. O takiej społeczności mówimy, o takiej rzeczywistości mówimy. Paweł mówi, niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie. Bracia i siostry, naprawdę niezdrowo jest w czasie wieczerzy przyglądać się innym. Niektórzy nawet nie przystępują do wieczerzy, bo jest ten czy tamten obecny w zborze i oni nie chcą z nim przystępować do wieczerzy, bo coś nie pasuje u tego czy u tamtego. Nie zgadzają się z jego przekonaniami, nie zgadzają się z jego postępowaniem, ale wieczerza to nie jest czas, by sądzić drugiego. Wieczerza to jest czas, by sądzić siebie samego, by badać samego siebie, czy ja trwam w Chrystusie. Czy ja kocham Jezusa? Czy ja ufam Jezusowi? Czy Jezus jest moim Panem? Czy wierzę, że Jezus przyszedł w ciele? Czy wierzę, że Jego krew została przelana za moje grzechy? To jest czas, by siebie samego badać, a nie drugiego. Naprawdę, bracia, siostry, nie wdawajmy się w ocenę drugich. Jeśli mamy coś do brata i siostry, to idźmy do niego i napomnijmy go, rozmawiajmy z nim. Ale nie róbmy z wieczerzy pańskiej czegoś, czym wieczerza nie jest. Czyli przychodzisz z nim do jednego zboru, możesz z nim śpiewać pieśni, możesz się z nim modlić, ale nie możesz do wieczerzy przystąpić. Czyli czynisz z wieczerzy coś większego od tego wszystkiego innego. Czy to jest słuszne myślenie? Czy to jest jak straszak na innych wierzących? Zastanówmy się nad tym, bracia i siostry, czy temu ma służyć wieczerza pańska? Ja wiem, że jest to trudny temat i wiem, że od wieków Kościół posługiwał się wieczerzą pańską w wyjątkowy sposób, w dyscyplinie ludzi. Ale zastanawiam się, czy jest to słuszne. Czy Jezus przyszedł do chorych, czy przyszedł do zdrowych? Czy nie jest tak, że nie dajemy dostępu pokutującemu grzesznikowi? Nie mówię o niepokutującym grzeszniku. Nie mówię o człowieku, który chce trwać w grzechu, ale mówię o pokutującym grzeszniku albo o człowieku, który ma takie czy inne zrozumienie. Czy wolno nam posługiwać się wieczerzą pańską jako elementem nacisku, jako elementem kontroli? Nie widzę takiego przyzwolenia w słowach Pana Jezusa ani w nauce apostoła Pawła. Paweł mówi, niech każdy przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem jej pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała, jej pije wyrok na samego siebie. Pozostawmy to w rękach Bożych. Jeśli ktoś waży się brać udział w wieczerzy niegodnie, Bóg go będzie sądził. Tak jak sądził Koryntian. Wielu z nich chorowało, wielu z nich nawet umarło. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bóg sądzi swój lud. Sąd Boży zaczyna się od nas, od Kościoła, pamiętajmy o tym. Bóg w pierwszej kolejności sądzi wierzących, zanim będzie sądził świat. Ale jak dalej Paweł mówi, ten jego sąd nie jest ku naszej zagładzie. Zauważcie, że Paweł pisze, że ten sąd, który się odbywa w Kościele, jest sądem karcenia, wiersz 32. Gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, abyśmy ze światem nie zostali skazani, potępieni. A więc Paweł tutaj nie mówi o sądzie potępienia, nie mówi tutaj o sądzie skazania na wieczną śmierć. Mówi tutaj o doczesnym sądzie, o chorobie, nawet o śmierci, które mają służyć zbawieniu duszy, żebyśmy razem z tym światem nie zginęli. A więc kiedy Bóg nas sądzi, kiedy w Kościele dokonuje się Jego sąd, to jest to zawsze sąd ku zbawieniu i powinniśmy za to Bogu dziękować. To jest sąd ostrzeżenia, to jest sąd napomnienia, to jest sąd korekty, abyśmy razem z tym światem nie zginęli. Obawiam się, że jesteśmy dziwnym pokoleniem, w którym wielu wierzących ludzi niewłaściwie przystępuje do wieczerzy pańskiej. albo z tą rzymskokatolicką fałszywą nauką, albo z takim nastawieniem oczekiwania doskonałości. Niektórzy chrześcijanie przypominają afrykańskie hipopotamy, które potrafią 3000 kilometrów wędrować, żeby znaleźć jakiś posiłek. Dosłownie przemierzają pustynię Afryki, żeby znaleźć coś do jedzenia. Czy rzeczywiście tak daleko musimy szukać, żeby zbliżyć się do Chrystusa? Czy rzeczywiście musimy Go ściągać z niebios, czy też musimy sięgać do przepaści, aby tam Go znaleźć? Co mówi Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo. Blisko Ciebie, w Twoich ustach i w Twoim sercu. Wszystko, czego potrzebujesz, jest blisko. Wystarczy, że uniżysz przed Nim swoje serce. Wystarczy, że wezwiesz Jego imienia. To wszystko, czego potrzebujesz, by zbliżyć się do Jezusa. By doświadczyć Jego przebaczenia, by doświadczyć Jego oczyszczenia, by doświadczyć Jego uwolnienia, Jego łaski, Jego mocy w swoim życiu. Nie musisz gdzieś daleko wędrować, nie musisz jechać na jakąś konferencję, pielgrzymkę, nie musisz udawać się do jakichś miejsc. Blisko Ciebie. Co Pan Jezus powiedział? Oto stoję u drzwi i kołaczę. Żeby tylko ktoś usłyszał mój głos i żeby ktoś tylko otworzył drzwi, a wejdę i będę z nim wieczerzał. Bracia i siostry, ta wieczerza mówi o bliskości Pana Jezusa, o Jego bliskości, o Jego pragnieniu społeczności z nami. Nie bądźmy suchymi, głodnymi hipopotamami, którzy przez miesiące chodzą daleko od Chrystusa, którzy przychodzą na nabożeństwo susi i wychodzą susi. Nie po to się tu zgromadzamy. Zgromadzamy się, aby Go doświadczyć, Jego bliskości, Jego miłości, Jego mocy. Jeśli przychodzisz z ciężarem, przychodzisz z grzechem, przychodzisz z jakimkolwiek problemem, przyjdź z tym do Niego, wyznaj to, zrzuć to z siebie. Nie żyj z tym, nie wychodź i nie usprawiedliwiaj się. Na co czekasz? Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj możesz zbliżyć się do Niego i doświadczyć Jego miłości. Dzisiaj możesz doświadczyć Jego łaski, Jego bliskości. On za to oddał życie. Za to przelał swą krew. To jest nowe przymierze. Bliskość z Bogiem w Jezusie Chrystusie dzięki Jego ofierze. Korzystajmy z tego, bracia i siostry. Korzystajmy z tego na co dzień. W modlitwie, w słowie, naszej bliskości z Nim. I kiedykolwiek łamiemy chleb i błogosławimy kielich, bierzmy udział w tej pamiątce, zwiastujmy Jego śmierć, aż przyjdzie w oczekiwaniu na Jego przyjście, na Jego królestwo, na całą pełnię tego wszystkiego, za czym tęsknimy, tego wszystkiego, co On dla nas zdobył. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie Boże nasz, prosimy, byś w swojej łasce oświecał nasze serca, oświetlał nasze umysły, aby prawda Twojego słowa przynosiła wyzwolenie do naszego życia. I abyśmy też byli zwiastunami tej prawdy dla tych wszystkich, którzy są w niewoli, dla tych wszystkich naszych bliskich, rzymskich katolików, którzy żyją w duchowym marazmie i martwej religijności, w której wielu z nas żyło, dla tych spośród naszych znajomych, którzy są w organizacji Świadków Jehowych, gdzie jedynie podają sobie z ręki do ręki chleb i nawet z niego nie jedzą. Raz do roku patrzą na ten chleb, raz do roku patrzą na ten kielich i z niego nie piją. Nie mają z Tobą więzi, nie mają Twojego zbawienia. Są w niewoli organizacji, w niewoli fałszywych nauk. Boże, modlimy się za nimi nie z nienawiścią, nie z odrazą, ale ze współczuciem, z miłością. Prosząc Cię, zmiłuj się nad nimi. Panie, ratuj ich. Otwórz ich serca i daj im, aby to światło Ewangelii zajaśniało, aby to wielkie zbawienie stało się ich udziałem, aby Pan Jezus Chrystus zajaśniał w ich sercach i aby uświęcili Go jako Pana, jako jedynego pośrednika. Modlimy się, kochany Boże, by nikt z nas nie popadł w jakieś błędne nauki, błędne myślenie. Obyśmy badali Twe słowo i z pomocą Twego Ducha właściwie je rozumieli i żyli w chwalebnej wolności Twoich dzieci. Panie, daj nam radować się i weselić tym wielkim zbawieniem, korzystać z dobrodziejstw Twojej doskonałej ofiary. Daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha godnie, z godnością, którą Ty sam nam dajesz, odziani w Twoją sprawiedliwość, pojednani z Bogiem przez Twoją krew. Prosimy, pomóż nam przystępować do Twojego stołu godnie, wielbiąc Ciebie, wspominając Ciebie i zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Amen.